Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Don't Call It Love Recovery from Sexual Addiction, Patricka J. Karnesa to obszerna praca z pogranicza psychologii uzależnień, poradnika i opisu doświadczeń osób zdrowiejących. Po raz pierwszy wydana na początku lat 90. Przedstawia seksualność nie jako problem sam w sobie, lecz jako możliwy obszar zachowań kompulsywnych, wymykających się kontroli i prowadzących do poważnych szkód. Karnes opiera wywód na relacjach ponad 1000 osób w trakcie zdrowienia oraz ich bliskich. Celem książki jest wyjaśnienie mechanizmów uzależnienia seksualnego i pokazanie, że wstyd, zaprzeczanie oraz same deklaracje poprawy nie wystarczają do trwałej zmiany. Autor opisuje konsekwencje dla relacji, pracy, finansów i zdrowia, a równocześnie koncentruje się na drogach leczenia. Ważne miejsce zajmuje rozwijany przez Karnesa model zadań w zdrowieniu, według którego abstynencja lub przerwanie destrukcyjnych zachowań jest początkiem, a nie pełnym rozwiązaniem problemu. Książka ma charakter praktyczny, choć jej założenia diagnostyczne pozostają przedmiotem debaty wśród specjalistów. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, uzależnienie seksualne jako wzorzec przymusu, a nie ocena czyjejś moralności. Najważniejszym założeniem Karnesa jest oddzielenie zachowań kompulsywnych od moralnego osądu ludzkiej seksualności. Autor nie twierdzi, że intensywne życie seksualne, niewierność czy konkretna preferencja automatycznie oznaczają uzależnienie. Punktem ciężkości jest wzorzec utrata kontroli, powtarzanie zachowań mimo szkód oraz nieskuteczne próby zaprzestania. Według się takim ujęciu znaczenie ma nie pojedynczy czyn, ale jego funkcja w życiu danej osoby i ciąg konsekwencji. Ktoś może ryzykować relacje, pozycję zawodową, pieniądze lub bezpieczeństwo, a mimo to wracać do tego samego zachowania. Karnes porównuje tę dynamikę z innymi uzależnieniami, ponieważ widzi w niej głód, eskalację, tajemnice i zaprzeczanie. Takie ramy mają ograniczać wstyd, który często utrudnia szukanie pomocy, ale nie mają unieważniać odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy. Autor pokazuje, że język choroby ma sens przede wszystkim wtedy, gdy otwiera drogę do rozpoznania problemu i systematycznego leczenia. Jest to jednocześnie najbardziej dyskutowany aspekt książki. Pojęcie uzależnienia seksualnego nie jest bezsporne w całej psychologii i psychiatrii, a diagnoza wymaga ostrożności. Wartość tej perspektywy polega więc nie na etykietowaniu ludzi, lecz na analizie powtarzalnego przymusu i realnych szkód. Po drugie, cykl tajemnicy. Napięcia i szkód podtrzymujący kompulsywne zachowania, Karnes opisuje uzależnienie jako proces, który utrzymuje się dzięki powtarzalnemu cyklowi, a nie wyłącznie sile popędu. W jego ujęciu zachowanie seksualne może stawać się sposobem regulowania napięcia, samotności, lęku, nudy albo poczucia bezwartościowości. Krótkotrwała ulga nie rozwiązuje jednak źródłowego problemu.
Z jej czasem pojawiają się konsekwencje, takie jak kłamstwa, izolacja, konflikty partnerskie, zaniedbane obowiązki i finansowe ryzyko.
Te skutki wzmacniają wstyd, a wstyd sprzyja ukrywaniu sprawy oraz powrotowi do znanego sposobu ucieczki. Książka zwraca uwagę, że z zewnątrz osoba może wyglądać na funkcjonującą poprawnie, ponieważ duża część życia uzależnieniowego pozostaje tajna. Dlatego same obietnice, że dana osoba już nigdy czegoś nie zrobi, często zawodzą. Nie zmieniają sytuacji, które uruchamiają przymus, ani sposobu przeżywania trudnych emocji. Rozpoznanie cyklu ma zastosowanie praktyczne, pozwala wskazać momenty wcześniejsze niż samo zachowanie, na przykład fantazjowanie, poszukiwanie okazji. Izolowanie się czy racjonalizowanie ryzyka. Wtedy interwencja nie ogranicza się do gaszenia kryzysu po fakcie.
Obejmuje tworzenie przejrzystych granic, uczciwego raportowania i alternatywnych sposobów radzenia sobie.
Karnes przedstawia tę analizę jako warunek trwałej zmiany, ponieważ problem jest zakorzeniony w całym schemacie działania, nie w jednym epizodzie.
Po trzecie, model zadań zdrowienie wymaga przebudowy życia, nie tylko zaprzestania działania. Szczególnym wkładem Karnesa jest model zadań w leczeniu uzależnień. Jego podstawowa intuicja jest prosta: przerwanie kompulsywnego zachowania, choć konieczne, nie tworzy jeszcze zdrowienia. Osoba potrzebuje stopniowo wykonywać zadania związane z uczciwością, bezpieczeństwem, rozpoznawaniem wyzwalaczy, odbudową codziennego funkcjonowania i uczeniem się relacji pozbawionych manipulacji. To przesuwa uwagę z jednorazowego postanowienia na długofalową praktykę.
Model odzwierciedla też fakt, że po zaprzestaniu zachowań może pojawić się silny niepokój, pustka lub dezorientacja. Jeżeli wcześniej seks, pornografia, romanse albo inne aktywności służyły do regulacji emocji, ich odjęcie odsłania problemy, które były przez nie maskowane.
Carnes wskazuje dlatego na znaczenie terapii, grup wsparcia i trwałych struktur odpowiedzialności. W późniejszych wypowiedziach podkreślał również wagę zaufanej relacji terapeutycznej utrzymywanej przez lata, a nie tylko przez okres ostrego kryzysu. Praktyczny sens modelu polega na tym, że daje kryteria postępu inne niż sama liczba dni abstynencji. Postęp oznacza na przykład większą zdolność do mówienia prawdy, rozumienia własnych reakcji oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Ograniczeniem książki jest to, że czytelnik szukający bardzo szczegółowego protokołu klinicznego może uznać te wskazówki za zbyt ogólne. Mimo to model porządkuje leczenie jako proces aktywnej reorganizacji życia. Po czwarte, wpływ uzależnienia na partnerów i relacje określane przez zdradę oraz ukrywanie "don't call it love" nie ogranicza problemu do osoby podejmującej zachowania kompulsywne. Carnes uwzględnia doświadczenie partnerów i innych bliskich, którzy żyją z konsekwencjami tajemnicy, zdrady i nieprzewidywalności. Jest to ważne, ponieważ odkrycie ukrywanego życia seksualnego często nie jest dla partnera zwykłym konfliktem w związku. Może podważyć poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do własnej oceny sytuacji i zdolność do podejmowania decyzji. Autor używa perspektywy współuzależnienia, typowej dla literatury uzależnieniowej swojej epoki, aby opisać, jak bliscy mogą zostać wciągnięci w cykl krycia, kontroli, ratowania lub zaprzeczania. Współcześnie taki język warto czytać ostrożnie, ponieważ nie powinien przenosić odpowiedzialności za zachowania uzależnionej osoby na partnera. Nadal trafne pozostaje jednak rozpoznanie, że bliscy potrzebują własnego wsparcia i informacji, a nie jedynie roli pomocników w leczeniu drugiej osoby. Carnes pokazuje, że odbudowa relacji nie wynika automatycznie z zaprzestania zachowań. Wymaga jawności, konsekwentnych granic, czasu i uznania szkody. Nie każda relacja musi też zostać utrzymana, a pojednanie nie jest obowiązkiem osoby zranionej. Ten wymiar odróżnia książkę od poradników skupionych wyłącznie na samokontroli jednostki. Przypomina, że uzależnienie funkcjonuje w sieci relacji i że leczenie powinno uwzględniać bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych osób. Na koniec, trauma. Wręcz nasze wczesne doświadczenia i współwystępowanie innych uzależnień w relacjach zebranych przez Carnesa powraca związek między trudnymi doświadczeniami z dzieciństwa, zwłaszcza przemocą lub zaniedbaniem, a późniejszymi zachowaniami kompulsywnymi. Autor nie przedstawia jednak prostej reguły, według której trauma nieuchronnie prowadzi do uzależnienia seksualnego. Taka zależność byłaby zarówno nieprecyzyjna, jak i krzywdząca wobec osób po traumie. Jego argument jest bardziej ograniczony dla części badanych. Wczesne doświadczenia mogły zaburzać poczucie bezpieczeństwa, granic, własnej wartości i bliskości. A zachowania seksualne stawały się później sposobem ucieczki lub samouspokojenia. Książka zwraca też uwagę, że problem może współwystępować z innymi uzależnieniami. Ma to znaczenie kliniczne, bo skupienie się na jednym zachowaniu może pozostawić nietknięty mechanizm poszukiwania ulgi za wszelką cenę. Jednocześnie współwystępowanie nie oznacza, że każda osoba z jednym problemem ma wszystkie pozostałe. Praktyczna lekcja brzmi: leczenie powinno obejmować całą historię funkcjonowania, zdrowie psychiczne, relacje i codzienne nawyki, zamiast redukować sprawę do zakazu określonej aktywności. W tym punkcie książka jest reprezentatywna dla podejścia Carnesa, które łączy uzależnienie, traumę i więź emocjonalną. Czytelnik powinien pamiętać, że współczesna pomoc wymaga indywidualnej oceny przez wykwalifikowanego specjalistę, zwłaszcza gdy obecne są trauma, depresja, myśli samobójcze lub przemoc. Sama lektura nie zastępuje diagnozy ani terapii. Podsumowując, książka Patryka J. Carnesa będzie najbardziej użyteczna dla osób, które próbują zrozumieć powtarzalne, ukrywane zachowania seksualne powodujące szkody, a także dla partnerów i rodzin dotkniętych ich konsekwencjami. Może być również wartościowym historycznie punktem odniesienia dla terapeutów, studentów oraz czytelników zainteresowanych rozwojem myślenia o uzależnieniach behawioralnych.
Jej praktyczny pożytek wynika z jasnego opisania różnicy między chwilową skruchą a długim procesem zdrowienia. Kars pokazuje, że trwała zmiana wymaga rozpoznania cyklu przymusu, pracy nad emocjami, uczciwości w relacjach i wsparcia z zewnątrz. Ważna jest też perspektywa bliskich, których doświadczenie bywa pomijane w publikacjach skupionych wyłącznie na osobie uzależnionej. Na tle podobnych poradników Don't Call It Love wyróżnia się skalą wykorzystanych świadectw osób zdrowiejących oraz próbą zbudowania spójnego języka dla zjawiska długo traktowanego. Jako temat wstydliwy. Rozpoznawalnym elementem jest model zadań, przedstawiający leczenie jako przebudowę sposobu życia, nie tylko zaprzestanie zachowań. Zarazem książkę warto czytać krytycznie i w kontekście czasu jej powstania. Termi uzależnienia seksualnego oraz niektóre pojęcia stosowane wobec partnerów są przedmiotem współczesnych sporów. Nie jest to więc samodzielny podręcznik diagnostyczny ani zamiennik profesjonalnej pomocy. Jest to przede wszystkim wpływowa, praktycznie zorientowana książka o kompulsji, tajemnicy, odpowiedzialności i warunkach długotrwałego zdrowienia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Patrick Carnes, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.